Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem poranka w net jest pani Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, była europoseł, polityk Solidarnej Polski. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od czego tu rozpocząć? Może od tego, co się wokół kandydata w wyborach prezydenckich pana Nawrockiego dzieje. Co pani sądzi o tych raportach, o tych doniesieniach, o tych konferencjach prasowych pana, dwóch panów, Jońskiego i tego drugiego? Jaki jest komentarz Pałacu Prezydenckiego i pani minister?
No cóż, przyglądamy się tej sytuacji. Ja osobiście, jako już czynny polityk wieloletni, nie spodziewałam się niczego innego, jak to, że będzie to bardzo brutalna kampania. Już pierwsze dni pokazują, że atak jest brutalny, że ta cała metoda oczywiście fake newsów, przede wszystkim też błyskawicznego rozprzestrzeniania tego właśnie chociażby w internecie. No i oczywiście na kłopoty Koalicji Obywatelskiej dwóch panów, którzy uaktywniają się zawsze wtedy, kiedy trzeba zrobić, przepraszam za wrażenie, przysłowiowy cyrk. Na akurat ich, pozwoli pan rektor, nie jestem w stanie dłużej słuchać niż pół minuty. Natomiast rzeczywiście kandydat będzie miał bardzo, bardzo ciężko. Dlatego, że Rafał Trzaskowski, ja myślę, a to jest moja oczywiście prywatna teoria, ale Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który też jest kandydatem już nieco zużytym, mówiąc takim naszym politycznym językiem. I w tej chwili wszystkie chwyty, które będzie stosować Platforma Obywatelska, będą chwytami bardzo brudnymi. Dlatego myślę, że początek Karola Nawrockiego, mimo już mówiona, to czytał z kartki, a to jeszcze jakieś tam inne didaskalia, ważne, że był przekaz, z czym idzie do ludzi, jakie ma przesłanie, a teraz jeszcze co dzień na nowo odkrywamy, jakim jest człowiekiem, chociażby jego wczorajsza deklaracja w sprawie aborcji, czy też odważna bardzo deklaracja, którą ja bardzo, bardzo pochwalam, jestem pod wrażeniem, w sprawie syna. No to pokazuje, że jest człowiekiem, który walczy o prezydenturę i mam wielką nadzieję, że te wybory wygra. Łatwo miał nie będzie, dlatego że przeciwnik jest po prostu bardzo, bardzo brutalny i to widać na co dzień, nie tylko w kampanii, prekampanii, bo przecież jeszcze nie mamy właściwej kampanii, ale przede wszystkim też w codziennym życiu politycznym.
Ale jak to się dzieje? Jeszcze nie zaczęła się tak naprawdę kampania, a już strzelają armaty. To są jeszcze rakiety, są jeszcze pociski atomowe?
Myślę, że się wystrzelają. To jest początek. Za chwilę jednak ludzie będą chcieli wiedzieć, co takiego kandydat jednej czy drugiej strony będzie chciał powiedzieć już bardzo konkretnego. Ponieważ Koalicja Obywatelska w tej chwili, koalicja 13 grudnia rządzi, nie ma żadnych efektów. Problemów jest bardzo wiele. Począwszy od tego, że nie radzą sobie przede wszystkim z powodzią. To jest dla mnie w tej chwili na przykład bardzo ważny temat, czyli ze usuwaniem skutków powodzi i z rozmową z ludźmi przede wszystkim w tym zakresie ich najważniejszych potrzeb. No to oczywiście spółki Skarbu Państwa notują spore spadki, jeśli idzie o dochody. 100 konkretów czy tam jakichś innych obietnic, na które z ludźmi się podobno umawiali, też jakoś idą kiepsko. Ustawy się nie piszą. Rząd jest delikatnie mówiąc taki mało sprawczy I wtedy trzeba po prostu tak prymitywnych igrzysk, żeby trzymać w karności swój żelazny elektorat.
Ale tyle zorganizowanych grup przestępczych znalazł rząd Donalda Tuska, że to już jest, pokazuje, że jest pracowity.
Nie, no panie redaktorze, to jest jego teoria, znaczy te wszystkie postępowania, które oni próbują w tej chwili wszczynać poprzez, chcę jasno wyraźnie powiedzieć, nielegalnie powołanego prokuratora krajowego i nielegalnie odwołanego prokuratora krajowego. I tu już to, co mówił wczoraj pan minister Zbigniew Ziobro, to jest bardzo poważne przekroczenie uprawnień, to będzie poważna sprawa. Natomiast tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje. Donald Tusk próbuje karać Zjednoczoną Prawicę za to, że realizowała inną wizję Polski, niż on sobie miał wyobrażać, jeśli w ogóle taką wizję Polski ma. I to jest właściwie taki mianownik wspólny tego, co się w tej chwili dzieje. To nie są przestępstwa, tylko to jest kara za realizowanie innej wizji Polski.
Donald Tusk wkroczył na tą drogę, pan Bodnar wkroczył na tą drogę. To jaki jest kres tej drogi? Czy, nie wiem, aresztowanie premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, postawienie przed sądem Andrzeja Dudy, rozbicie prawicy? Jaka jest konkretna wizja tego wszystkiego, co powinno się zdarzyć na koniec 2025 roku?
Po pierwsze, oni czynią zadość z tej części swojego elektoratu. To jest oczywiście wąska grupa, która jest rządna tego typu prymitywnych igrzysk. Ale oczywiście z drugiej strony, ponieważ jeszcze raz powtarzam, Donald Tusk nie ma w tej chwili wizji na przesłanie dla ludzi. Będzie próbował właśnie chociażby to, co pan redaktor mówi. My jesteśmy świadomi tego. Patrząc wczoraj, co zrobił z panem byłym szefem ABW Pogonowskim, czyli to spektakularne doprowadzenie z członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, czyli instytucji niezależnej, gdzie Donald Tusk wprost cierpi wewnętrznie, jeżeli może tam w tej chwili cokolwiek robić. Więc tego typu pokazówki, do tego się przygotowujemy i wiemy, że tak będzie czynił, bo on po prostu inaczej nie potrafi. Ale mam nadzieję, że zostanie to należycie ocenione.
Ale jest w tym jakaś strategia. Jaka może być strategia? Co się mówi w Pałacu Prezydenckim? Do czego dąży premier Donald Tusk?
No przede wszystkim do anarchii, do destrukcji, do tego, żeby łatwiej można było w tej sytuacji realizować przede wszystkim interes europejski. On jest nastawiony, wewnętrznie przekonany do tego, że należy wprowadzić tutaj to, o czym mówił Ursula von der Leyen. Komisja Europejska kontynuuje jeszcze bardziej, z tego co wiemy, naciska pedał gazu, jeśli idzie o federalizację, centralizację, może bardziej centralizację Unii Europejskiej, jeden wspólny rząd Brukseli. To jest wizja Donalda Tuska. Przecież to po to była ta cała ingerencja zewnętrzna, jak wiemy, te setki rezolucji przeciwko Polsce, te wstrzymywanie polityczne, powtarzam, środków, bo nie było żadnego uzasadnienia, żeby to robić, żeby Donald Tusk ułatwić mu wejście tutaj na fotel premiera, po to, żeby on wykonał określone zadania. Ale panie doktorze, o ile to jest, dlaczego to jest jeszcze bardzo groźne? Bo tu trzeba patrzeć na to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, że za naszą wschodnią granicą jednak toczy się brutalna wojna i wszelkie tego typu działania odnotowuje Kreml. I on tak naprawdę w tej chwili to sianie takiego zamętu, na dobrą sprawę, to już naprawdę delikatnie mówiąc, w polskiej polityce, jest tak naprawdę rzeczywiście na rękę Putinowi. To jest bardzo groźne. Poziom nieodpowiedzialności Donalda Tuska i tego rządu sięga po prostu zenitu i tego się w tej chwili najbardziej obawiamy.
Mówi pani o anarchizacji życia, o centralizacji Europy. Ta anarchizacja życia dotarła do Francji, dotarła nad Sekwanę, dociera do Niemiec, także wygląda na to, że ta Europa cała będzie za chwilę podzielona i bez władzy, i bez rządu. I jedyna nadzieja w pani von der Leyen będzie, żeby scentralizowała to wszystko i zaczęła tym wszystkim zarządzać.
No pewnie taki jest ich zamysł, dlatego że oni wewnętrznie, jeszcze raz powtarzam, wszystko to, co od lat już bardzo systematycznie wprowadzają poprzez na przykład uwspólnotowienie długów, poprzez różnego rodzaju rozwiązania, chociażby jeśli idzie o Zielony Ład, to naprawdę już mówię w takim telegraficznym skrócie, wszystkie sektory, które w tej chwili Komisja Europejska uszczegóławia w konkretnych regulacjach, to wszystko ma na celu wprowadzanie nie tylko tylnymi drzwiami, ale też to, o czym pan redaktor mówi, czyli wykorzystanie sytuacji wewnętrznych w danych krajach, także w ogóle sytuacji, którą mamy w związku z toczącą się nie tylko wojną tutaj na Ukrainie, ale przede wszystkim też i różnych innych ogniska zapalne, które mamy, które też wpływają na szeroko pojętą gospodarkę geopolityczną. To wszystko Ursula von der Leyen, Niemcy głównie, marząc o tym, aby powrócić do tej części Europy jako hegemon. To jest ich To, 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 to oni mają to z tyłu głowy, to jest oczywiste. Wszyscy, którzy znają historię, bądź ci, którzy ją przeżyli, daj Boże, jeszcze zrobię, żeby jak najdłużej z nami byli, wiedzą dobrze, że będą do tego dążyć. To wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z tej części Europy, myślę tutaj o kwestii dotyczącej chociażby NATO, to co mówił Olaf Scholz, to jest polityka Niemiec, a tą politykę wspiera Donald Tusk.
Jeszcze można było wspomnieć o sytuacji w Rumunii, ale wróćmy do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent, z tego co wiem, ale tego nie widziałem, ktoś mi powiedział o tym, że musiał z kartki przeczytać nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Czy już prezydent się nauczył tego nazwiska?
Nie, panie redaktorze, to już naprawdę uważam, że złośliwości różnych osób są takie, jakie są. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Pan prezydent wypowiedział się o kandydacie bardzo ciepło, co również ja osobiście przyjęłam też z wielką radością, dlatego że znam dorobek pana doktora Nawrockiego. Widziałam i wszyscy widzieliśmy, jak wiele zrobił. Widzieliśmy też, jak będzie brutalnie atakowany. Pan prezydent jest osobą naprawdę niezwykle zajętą. W tej chwili te podróże, które odbył jedna za drugą i to, nad czym w tej chwili się również pochylamy, czyli nad sprawami powodzi, powoduje, że ta zajętość jest, ten czas jest bardzo, bardzo zajęty i zapewniam, że jeśli idzie o nazwisko, to nie jest tak. Tego nazwiska nie pomylił, to jest najważniejsze.
Prezydent wybiera się do Paryża, wielka uroczystość, otwarcie, ponowne otwarcie po pożarze katedry Notre Dame, 7-8 grudnia. Donald Trump też zapowiedział swoją wizytę w Paryżu, to wiemy i bardzo się cieszymy z tego, że katedra Notre Dame, że będzie msza święta w niedzielę o godzinie to chyba 10:30. Oczywiście to nie jest tak, że jest wstęp wolny na takie uroczystości, bo jak się spotykają prezydenci, to wtedy ludzie pozostają poza barierkami, żeby się przyglądać i machać do prezydentów albo okazywać niechęć do tych prezydentów. To zależy od humoru.
Ale panie redaktorze, ja uważam, że to jest piękny symbol. W tej laickiej, bardzo laickiej Francji ten moment, kiedy przyjeżdżają też prezydenci krajów, gdzie chcę przypomnieć, że oczywiście Polska jest krajem katolików, ale w tym miejscu, jeśli pan redaktor pozwoli, przywołam może też taki dorobek samego Donalda Trumpa, jeśli idzie o pomoc chrześcijanom. Ja tego doświadczyłam, jakby to była minister do spraw pomocy humanitarnej, to właśnie wtedy skontaktowano się z nami tutaj z Polakami, administracja specjalnie dedykowana ambasador Ed Large, którym współpracowaliśmy przy pomocy chrześcijanom w Iraku, w Syrii, także w wielu innych miejscach, dlatego że wtedy, kiedy rządził po raz pierwszy Donald Trump, doprowadził do tego, że kongres uznał uchwałą specjalną, że to, co się stało, to, co zrobiono z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie, to jest ludobójstwo i pod to przygotowano potężną pomoc. I to była zasługa samego Donalda Trumpa, to było jego osobiste działanie, osobista troska. Cieszę się, że teraz ten kolejny symbol, czyli powrót do katedry Notre Dame, powrót do wartości i korzeni. Być może to jest taki moment też dla Europy, która odchodzi od korzeni chrześcijańskich, a która stanęła na tych korzeniach. Ja myślę, że to będzie, jest bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważny symbol.
To prawda, tym bardziej we Francji, w której też właściwie za chwilę rząd przestanie rządzić, dostanie wotum nieufności i okaże się, że kolejne wybory parlamentarne i we Francji, i w Niemczech, i może w jakichś innych krajach. Powiedziała pani, że zajmuje się prezydent i pani się zajmuje tym wszystkim powodzią. My też się zajmujemy.
Tak, też między innymi.
My też się zajmujemy powodzią. 5 grudnia wyruszymy z Warszawy, żeby odwiedzić naszych znajomych tam w okolicach Kłodzka i przywieźć im kolejną część pomocy, którą zebraliśmy dzięki słuchaczom Radia Wnet. A jaka jest teraz sytuacja? Czy te 5 miliardów, o których mówiła pani von der Leyen, one już zostały przekazane powodzianom? Czy one w ogóle gdzieś są? Czy to są wirtualne pieniądze, które nawet nie można określić, na których kontach na świecie się znajdują?
Przypomnijmy króciutko, że na początku, kiedy ta tragedia dotknęła tereny, blisko których jestem i mieszkam, panie rektorze, wtedy już mogła Komisja Europejska uruchomić naprawdę bardzo duże środki. Mógł to zrobić komisarz do spraw właśnie sytuacji kryzysowych i pomocy humanitarnej. Tego nie zrobił. Pamiętamy, że przyjechała Ursula von der Leyen. Jedyne, na co zezwoliła, to żebyśmy te środki znaczone, które już posiadaliśmy na różnego rodzaju inwestycje, mogli sobie łaskawie przesunąć na te potrzeby, a i to jeszcze oczywiście zakres był bardzo ograniczony. Z tego, co wiemy, rząd bardzo późno, bo dopiero w piątek wysłał wniosek w tej sprawie, tłumacząc, że wszystko musi być dokładnie policzone po to, żeby te środki były. Tak naprawdę, jeszcze raz powtarzam, te środki już mogły być chociażby z tej linii dotyczącej zarządzania kryzysowego. Tego nie ma. 2 miliardy przeznaczone z polskiego budżetu, to jest naprawdę bardzo mało. Już w tej chwili na samym Dolnym Śląsku, z tego co wiemy, i ta kwota będzie jeszcze rosła, dlatego że straty są nadal szacowane, chociażby przez towarzystwa ubezpieczeniowe, sięga w tej chwili 4 milionów złotych. Rząd przeznaczył 2 miliony złotych. Przypomnę, że ucierpiały jeszcze inne województwa, takie jak opolskie, lubuskie, śląskie, małopolskie. I w tej chwili oczywiście tylko dlatego, że media nagłośniły ponownie sprawę braku wypłaty i marazmu rządu, jeśli idzie o wypłatę odszkodowań w zakresie 100 i 200 tysięcy. Ja chcę powiedzieć, że mieszkańcy mówią, że nie będą to takie kwoty, o jakich mówił Donald Tusk, tylko jakaś część z tych kwot. No to jest jedna strona medalu, ale tam tych problemów jest zdecydowanie więcej. Oczekują w tej chwili również obywatele, szczególnie ci mieszkańcy, przepraszam, ci ze stref tak zwanych czerwonych, które są notorycznie zalewane, co z decyzjami dotyczącymi chociażby retencji, prawda, różnego rodzaju urządzeń, które będą potrzebne, żeby ich chronić przed każdoczesnym zalaniem. Czy będą wysiedlani? Jeśli tak, to gdzie? Po prostu brak jest strategicznych decyzji, a ustawa, panie redaktorze, o pomocy powodzianej i rozwiązywaniu tych problemów jest dziurawa i będzie wymagała kolejnych nowelizacji i bardzo poważnych nowelizacji. To no, trzeba by było dedykować oddzielny program, żebym mogła powiedzieć. I brak zaufania do samorządu. Ci, którzy najwięcej krzyczeli i hołubili samorządy, tak naprawdę jak przyszło co do czego, przestali im ufać. No przecież wystarczyło tylko wypłacić zaliczki samorządom, żeby mogły jak najszybciej, bo to oni wiedzą, co trzeba w pierwszej kolejności, jaka jest pilność potrzeb w tym zakresie. Tak się nie stało. Tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i jeszcze o tym będziemy mówić.
Na pewno się spotkamy i też porozmawiamy o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. To 6 grudnia ważne wydarzenie. Będzie nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Kłaniam się. Życzę Państwu miłego dnia.
Beata Kempa, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, była gościem Poranka w NET.